Połowie miesiąca, miesiąca, miesiąca. Tomasz Klimowicz. Zapraszam.
Oto wielka tajemnica wiary.
Wrocław, 1 czerwca 1997 roku, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
Aby zgłębić tajemnicę Eucharystii, trzeba ciągle na nowo powracać do Wieczerniki, tam, gdzie w Wielki Czwartek miała miejsce ostatnia wieczerza. W liturgii dzisiejszej święty Paweł mówi właśnie o ustanowieniu Eucharystii. Zdaje się, że jest to najstarszy zapis mówiący o Eucharystii, wcześniejszy od zapisu ewangelistów. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze: Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwały. Słowa te zawierają sam rdzeń tajemnicy eucharystycznej. Odnajdujemy w nich to, czego codziennie jesteśmy świadkami i uczestnikami, gdy sprawujemy i przyjmujemy Eucharystię. Jezus dokonuje w Wieczerniku przeistoczenia. Mocą Jego słów chleb, zachowując zewnętrzną postać chleba, staje się ciałem Chrystusa. Wino zaś, zachowując zewnętrzną postać wina, staje się Jego krwią. Oto wielka tajemnica wiary. Sprawując tę tajemnicę, nie tylko ponawiamy to, co Chrystus uczynił w Wieczerniku, ale także wchodzimy w misterium Jego śmierci. Głosimy śmierć Twoją, śmierć odkupieńczą. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Jesteśmy prawdziwie uczestnikami Triduum Sacrum i Nocy Paschalnej. Jesteśmy uczestnikami zbawczego misterium Chrystusa i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Wraz z ustanowieniem Eucharystii weszliśmy w czas ostateczny, czas oczekiwania na drugie i ostateczne przyjście Chrystusa, kiedy dokona się sąd nad światem, a zarazem wypełni się dzieło odkupienia. Eucharystia o tym wszystkim nie tylko mówi. W Eucharystii wszystko to jest sprawowane. To wszystko się w niej dokonuje. Zaiste jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Obecna pełna nazwa uroczystości Bożego Ciała mówi o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa. Do czasu reformy soborowej istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew Jezusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, trzeba było jednak czekać aż 10 stuleci, zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek, po święcie Przenajświętszej Trójcy. Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. U progu tego stulecia na Soborze Laterańskim IV, rok 1215, w Kościele katolickim przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa, z zachowaniem ich naturalnych przypadłości, takich jak smak, wygląd, forma i tym podobne. Wiązało się to z coraz mocniejszymi wpływami filozofii greckiej oraz tradycji scholastycznej w teologii Kościoła Zachodniego. Wraz z ogłoszeniem dogmatu wzrosło zainteresowanie kultem Eucharystii, która przestawała być jedynie elementem liturgii, lecz coraz mocniej postrzegana była jako dowód na trwałą obecność Chrystusa na ziemi. Święto eucharystyczne przypadało w tym zakresie zwyczajowo w Wielki Czwartek, w czasie którego, zgodnie z tradycją ewangeliczną, Pan Jezus po raz pierwszy dokonał przemiany chleba i wina w swoje ciało i swoją krew. Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była święta Julianna z Cornillon. Będąc przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liège, w 1245 roku doznała objawień, w których Jezus zażądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Wyznaczył nawet dzień uroczystości Bożego Ciała na czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Biskup Liège Robert po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień postanowił wypełnić życzenie Chrystusa. W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym roku biskup zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta za namową teologów uznało krok zmarłego biskupa za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, niemalże nie oskarżono siostry Julianny o herezję. Karnie została ona przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję. Po interwencji archidiakona katedry w Liège, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liège procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to kapłana. Ten syn szewca został wkrótce biskupem, następnie patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem. Panował jako Urban IV. 11 sierpnia 1264 roku ogłosił bullę Transisturus de Hoc Mundo, na mocy której Boże Ciało stało się świętem całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła jednak ogłoszeniu bulli. Dokonał tego Jan XXII w 1334 roku, natomiast Bonifacy IX polecił w 1391 wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie tam, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone.
Oh.
Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsenie, kiedy kapłan odprawiał mszę świętą. Po przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze papieskim w Orvieto przebywał wówczas święty Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych mszy świętej i oficjum. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś. Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn Pange Lingua, sław języku, a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki przed tak wielkim sakramentem. Podobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum Supernum śpiewane są przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu, o zbawcza hostio. Natomiast fragment hymnu Sacris Solemnis stał się samodzielną pieśnią Panis Angelicus, wykonywaną przez najsłynniejszych śpiewaków operowych. Pierwsza wzmianka o procesji w święto Bożego Ciała pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od XIV wieku spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku, w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj kultywowany do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od choroby. Poszczególne gałązki można też umieszczać na polach, by plony lepiej rosły i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono, by dym odstraszał chmury niosące grat i pioruny. W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe zakazywały procesji urządzanych ulicami miast. Procesje Bożego Ciała w Polsce to widok niepowtarzalny, wyjątkowy, od wieków celebrowany z największą czcią. niesione są podczas nich udekorowane chorągwie, sztandary, feretrony i figury świętych. Dziewczynki sypią kwiaty. Znana jest też w naszym kraju tradycja ubierania kwietnych dywanów w Spycimierzu, Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce. Tradycja ubierania kwietnych dywanów została wpisana na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Mówiąc o uroczystości Bożego Ciała, o Eucharystii, nie sposób nie wspomnieć o cudach eucharystycznych, które miały miejsce na przestrzeni wieków. Te najbardziej znane to w Lanciano w 730 i 750 roku, w Bolsenie i w Orvieto w 1263, w Sienie w 1330, w Amsterdamie w 1345, w Maceracie w 1356, w Buenos Aires w 1996 roku i w 2013 w Guadalajarze. Cuda eucharystyczne wydarzyły się również w Polsce. W Głotowie w 1290 roku, w Krakowie w 1345. W Jankowicach Rybnickich w XV wieku, w Poznaniu w 1399, w Bisztynku w 1400, w Dubnie w 1867, w Sokółce w 2008 i w Legnicy w 2013 roku.
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod postaciami ukryty chleba, nawiedzi nasze, widzieć przychodzi i jak się je. Nagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi.
Ja jestem chlebem żywym. Słowa z Ewangelii świętego Jana. To wielka zapowiedź Eucharystii po cudownym rozmierzeniu chleba, jakie miało miejsce w pobliżu Kafarna, wyprzedzając niejako czas, zanim Eucharystia zostanie ustanowiona, Chrystus objawia, czym ona jest. Mówi tak: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. A kiedy te słowa wywołały sprzeciw wielu słuchaczy, wówczas Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Słowa te mówią o samej istocie Eucharystii. Oto Chrystus przyszedł. przyszedł na świat, aby obdarzyć człowieka życiem Bożym. Nie tylko głosił dobrą nowinę, ale także ustanowił Eucharystię, która ma do końca czasu uobecniać Jego odkupieńcze misterium, a wybrał jako środek wyrazu elementy natury, chleb i wino, pokarm i napój, które człowiek musi spożywać, ażeby utrzymać się przy życiu. Eucharystia jest właśnie takim pokarmem i napojem. Ten pokarm zawiera w sobie całą moc Chrystusowego odkupienia. Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Przedziwny związek pomiędzy tajemnicą wcielonego Słowa i Eucharystią wyraża tak pięknie nasza pieśń eucharystyczna. Bądźże pozdrowiona hostio żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty i hostio. Chrystus w ofierze ołtarza pod postacią chleba i wina daje nam za pokarm ciało i krew, to, które za sprawą Ducha Świętego dała Mu Jego Matka, Maryję. Bóg Ojciec, wybierając Maryję na Matkę swojego jednorodzonego Syna, związał ją w sposób szczególny z Eucharystią. Ucz nas, Maryjo, coraz pełniejszego zrozumienia tej wielkiej tajemnicy wiary, byśmy zawsze z radością i wdzięcznością przyjmowali zaproszenie Twojego Syna. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie.